Piotr Przytuła, pracownik Instytutu Literaturoznawstwa, badacz i wielbiciel popkultury. Dzisiejsza audycja ma charakter filmowy. Już od jakiegoś czasu na ekranach kin możemy oglądać najnowsze widowisko Ridleya Scotta, który niemal po 24 latach od premiery kultowego Gladiatora z Russellem Crowe'em w roli głównej wraca do pierwszych wieków naszej ery, aby opowiedzieć dalszą część historii wzlotów i upadków Cesarstwa Rzymskiego, będącego areną, na której ściera się tyrania, zdrada, bohaterstwo i lojalność. Premiera drugiej części Gladiatora to moim zdaniem świetny pretekst, aby przyjrzeć się filmografii Scotta, która na pierwszy rzut oka pozbawiona wspólnego mianownika ze względu na różnorodność gatunkową, zawiera powracające tematy, a przede wszystkim pewne wyznaczniki stylistyczne. To właśnie strona wizualna, o którą obsesyjnie dba reżyser, jest elementem spajającym bogaty dorobek artysty. Jako absolwent Royal College of Art, który pierwsze kroki w przemyśle filmowym stawiał jako scenograf pracujący dla BBC, wiedział dokładnie, w jaki sposób komponować kadry, tworzyć storyboardy, najogólniej mówiąc, jak wykorzystać w pracy nad filmem znajomość fotografii, rysunku i malarstwa. Problematyczna wydaje się również kwestia usytuowania tej barwnej postaci w kontekście roli, jaką przypisuje się reżyserowi. Jak zaznacza Piotr Sitarski w książce dotyczącej twórczości angielskiego reżysera, cytuję, Scott nie jest autorem ani w sensie spopularyzowanym w Europie w latach 60., to znaczy zaangażowanym w bieżącą politykę intelektualną, ani amerykańską sławą, celebrity, udzielającym wywiadów na temat swojego sukcesu. Jest raczej artystą rzemieślnikiem, skoncentrowanym na swojej pracy, precyzyjnym, perfekcyjnym i skutecznym. Koniec cytatu. Jak zauważa dalej badacz, takie podejście legło u podstaw opinii o reżyserze, w myśl której obsesyjna dbałość o wizualia ma swoje negatywne konsekwencje dla dramaturgii jego filmów. Jeśli uważacie, że już za późno na spełnianie swoich zawodowych marzeń, to śpieszę was poinformować, że Ridley Scott zadebiutował w wieku 40 lat. W 1977 roku zdobył nagrodę na festiwalu w Cannes za debiut reżyserski, przedstawiając światu film zatytułowany Pojedynek, bazujący na noweli Josepha Conrada. Conradowskie inspiracje powrócą zresztą później, ujawniając się chociażby w nazwie statku kosmicznego Nostromo z filmu Obcy. Wracając do samego Pojedynku, bardziej niż kwestia narracji czy kwestia wierności literackiemu pierwowzorowi, urzeka w filmie uroda kadrów, które niczym malarski pejzaż, jak stwierdza ponownie Sitarski, przymusza widza do kontemplacji żywych obrazów. Warto zresztą wspomnieć o głównym punkcie odniesienia dla Scotta, którym był w tamtym momencie Barry Lyndon Stanleya Kubricka. W jednym ze swoich tekstów Wojciech Orliński, przyglądając się nierównej twórczości Ridleya Scotta, zadaje w pewnym momencie pytanie, jakim cudem reżyser, który z niesmakiem i niechęcią spoglądał na filmy o potworach i robotach, stworzył filmowe arcydzieła gatunku science fiction. Nie ulega wątpliwości, że dla wielbicieli popkultury Scott będzie przede wszystkim twórcą Obcego i Łowcy Androidów. Dzieł, które wyprzedziły swoje czasy i zdefiniowały na nowo wizualny kanon ekranowej fantastyki naukowej. Wspomniana niechęć do kiczowatych monstrów znanych z wcześniejszych produkcji SF i odgrywanych przeważnie przez aktorów w gumowych strojach zaowocowała nietypowym podejściem reżysera do sposobu prezentowania obcości i grozy. Jego Obcy budzi przerażenie tym, że jest niewidoczny. Czai się w cieniu, majaczy w klaustrofobicznych zakamarkach statku kosmicznego. Sama myśl o nim napawa załogę strachem. A gdyż Obcego ujrzeliśmy przed oczami, stanęła nam sugestywna i niepokojąca wyobraźnia Hansa Rudolfa Geigera. W ten sposób powstała nowa definicja horroru science fiction. Co ważne, film Obcy jest też wizualną interpretacją stwierdzenia Rogera Kalua, który pisał, iż science fiction jako gatunek bierze się z rozczarowania współczesnego człowieka nauką. Koniecznie muszę przywołać też feministyczny aspekt filmu. Grana przez Sigourney Weaver Ellen Ripley stała się przecież punktem odniesienia, jeśli chodzi o prezentowanie silnych postaci w kobiecych fantastyce naukowej. Nie inaczej rozczarowanie postępem technologicznym wygląda w przypadku Łowcy Androidów, dzieła, które zainspirowało takie klasyki jak Ghost in the Shell czy Matrix, a które samo nawiązywało do Metropolis Fritza Langa. Bazujący na powieści Philipa K. Dicka, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach film, nie trafił początkowo w gusta odbiorców i stał się jedną z największych finansowych klap tego okresu. Aby dzisiaj osiągnąć status jednego z najwybitniejszych tekstów gatunku, stale interpretowanego i przywoływanego, aktualizującego motyw sztucznego człowieka w kinie, no i ewokującego pytania o kondycję człowieka, definicję człowieczeństwa w ogóle, relacje między maszyną a ciałem oraz między stwórcą i tworem. Do świata fantastyki Scott powrócił chociażby w filmie Legenda z młodziutkim Tomem Cruise'em, a po instrumentarium fantastyczno-naukowe sięgnął w jednym ze swoich młodszych dzieł, czyli Marsjaninie. Drugą filmową miłością Ridleya Scotta jest oczywiście historia, ale to już temat na kolejne spotkanie.